otrzymaliśmy ducha, który jest z Boga. Amen. Chwała naszemu Panu i Bogu, który nas napełnia mocą swoją z wysokości, daje nam łaskę, dobroć swoją i swoje wielkie miłosierdzie. Na początek będziemy czytali 1 Koryntian, 2 rozdział, 12 do 16. Słowo Boże mówi tak. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga. Abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem. I nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. I to jest naprawdę ważne, abyśmy byli myśli Chrystusowej, abyśmy byli ludźmi, którzy myślą tak, jak Chrystus myśli, byśmy przejmowali od naszego Pana ten sposób myślenia i to podejście do wszystkich spraw, które wokół nas są. Czytałem taką ciekawą historię, mianowicie pewien notariusz siedział późnym wieczorem w swoim gabinecie nad różnymi aktami. Aktami prawnymi oczywiście. Zawsze miał ten sam schemat przed oczami. Na wypadek mojej śmierci zapisuję mój dom, mój majątek zgromadzony w banku, mojej żonie, mojemu bratu, czy też komukolwiek innemu, kogo spadkobierca zechce obdarować. Oczy notariusza robiły się zmęczone, już miało mu się przysnąć. Tak był znużony tymi różnymi papierami i dokumentami. Kiedy nagle zerwał się ze swojego fotela na równe nogi. Mianowicie coś się wydarzyło. Coś przykuło jego wzrok. W czytanym właśnie testamencie natrafił na swoje nazwisko i imię. Spadkobierca zapisuje mu cały swój majątek. W przypadku mojej śmierci mój majątek ma odziedziczyć notariusz. Z neutralnego, emocjonalnie tekstu stała się nagle sprawa osobista. Coś osobistego zaczął przeżywać ten notariusz. W tym testamencie chodzi o niego samego, a nie o jakiś tam akt administracyjny, który musi potwierdzić ze względu na piastowany urząd. Zawsze tak się dzieje, kiedy Duch Święty nagle otworzy nasze oczy, kiedy czytamy Stary Testament czy Nowy Testament, kiedy czytamy Biblię. Duch Święty właśnie w ten sposób działa, gdy zrozumiemy to, co czytamy, że tu nie chodzi o jakieś zdarzenie opisane w Biblii, które rozegrało się w przeszłości, ale że chodzi tu o nasze własne życie i nasz osobisty stosunek do Boga. Możemy czytać Biblię i ona nie będzie wywierała na nas żadnego wrażenia. Będziemy czytać jak jakąś historię, jak jakieś wydarzenie, jak jakąś naukę. Ale nigdy nie będzie przemawiać do nas osobiście, nie poczujemy tego jako coś własnego, coś osobistego, coś, co jest konkretnie do mnie, jeśli nie zadziała Boży Duch Święty. I to, co na początku czytaliśmy, jest właśnie tym słowem, które nam pokazuje, jak to działa. Bo my nie mamy ducha świata, ale ducha, który jest z Boga. Od Boga i z Boga, jest częścią Boga. To jest Duch, który ożywia Słowo Boga. Pismo Święte, Biblia, To jest Słowo Boże, mówimy tak o niej. I to jest Słowo od Boga. Kiedy przychodzi działanie Ducha Świętego, Słowo Boże ożywa. Słowo Boże zaczyna być dla nas osobiste. Zaczyna mieć wpływ na nasze życie. Kiedy gdzieś pojawia się nasze nazwisko, wtedy stajemy się czujni. I to jest właśnie to, co sprawia Duch Święty. Kiedy pojawia się nasze imię, kiedy czujemy wyraźnie, że to słowo jest konkretnie do mnie, do Piotra, albo do ciebie, do Krzysztofa, czy jakkolwiek masz na imię. Słowo Boże przemawia wtedy bardzo osobiście, mówi do mnie. Kiedy Jezus zapytał swoich uczniów w pobliżu Cezarei Filipowej, zapisane to jest w Mateusza w 16 rozdziale, 13 wersecie, a gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Piotr odpowiada Jezusowi wyznaniem: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. I co tutaj się dzieje? Bardzo ciekawe, co powiedział Jezus Chrystus do Piotra po tym, jak Piotr złożył to dobre, właściwe wyznanie o Jezusie Chrystusie. Jezus powiedział na to, że wiedza Piotra nie wywodzi się ze zrozumienia i rozsądku, ale została mu objawiona przez Ducha Bożego. Duch Boży objawia nam prawdy, które są w Jezusie Chrystusie. Duch Boży objawia nam to, co Jezus Chrystus chce w naszym życiu uczynić. Duch Święty objawia nam, jakie prawdy muszą nas dotknąć, żeby nas przemienić. Jakie słowo ma nas uderzyć, a jakie słowo ma nas pogłaskać. To Duch Święty decyduje, które słowo ma mieć jaki wpływ na nasze życie. I dlatego właśnie Duch Święty jest posyłany do wierzących ludzi, aby zmieniać ich życie, aby kształtować ich życie, aby pokazać, kim naprawdę jest Bóg. Duch Święty otwiera nasze serca, pokazuje, jak Bóg będzie działał w naszym życiu, jak nas poprowadzi, w jaki sposób użyje nas na swoją chwałę. Wiemy, jak wielkich rzeczy dokonał Pan, dokonał Bóg z nami. W Psalmie 126, w drugim i trzecim wersecie są takie słowa. Wtedy mówiono wśród narodów: Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, przeto byliśmy weseli. Wielkich rzeczy Pan z nami dokonuje. Cały czas, mając wpływ na nasze życie, zmienia, kształtuje. Bylibyśmy zginęli z tym światem. Ale Jezus Chrystus działa w takim kierunku, żebyśmy z tym światem nie zginęli, żebyśmy nie poszli na manowce, żebyśmy nie stracili naszego życia i całej naszej wieczności. Kochani, to jest naprawdę ważne, że ktoś nad nami czuwa. Gdyby nikt nad nami nie czuwał, to dawno byśmy zbłądzili i dawno byśmy poszli swoimi własnymi drogami. Ale to właśnie Bóg sprawia przez Ducha swojego Świętego. Gdzie Duch Święty mówi do serc naszych różnymi sposobami. Tak jak w Piśmie Świętym jest powiedziane, do ojców naszych przemawiał różnymi sposobami, a to przez proroków, a to innych nauczycieli, kogokolwiek, kapłanów. Wszystkich wybierał, na końcu przemówił przez swego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Przemawia po co? No, żebyśmy nie zginęli z tym światem. Kochani, taka jest prawda, że człowiek został zwiedziony i jest zwodzony codziennie. Pomyślmy o tym, jak ktoś się stara o to, żeby ciebie zwieść, żeby ciebie oszukać codziennie, to ktoś musi czuwać, żebyśmy nie zostali zwiedzeni. Naprawdę tak jest. W tym świecie jest tyle różnych przykładów zwiedzenia i najprzeróżniejszych oszustw, że ludzie tam, gdzie jest potrzebne Boże miłosierdzie, tam, gdzie jest potrzebna Boża łaska, są tak zmyleni przez szatana i jego demony, że na przykład mówią, a bez łaski, ja nie potrzebuję. Ja sobie poradzę. Ja sobie dam rady. Ale tak naprawdę to nie damy sobie rady w niczym, bo tak mówi Słowo Boże. Bez Boga apostoł Paweł mówi, to ja nic nie mogę, ale w Bogu to ja mogę, no właśnie, wszystko. W Bogu to ja mogę wszystko. I dlatego tak ważne jest, żeby w naszym życiu działał Duch Święty. Dbajmy o to, żeby Duch Święty miał wpływ na nasze życie, żeby przemawiając do nas nie odchodził na próżno zasmucony. Ale żeby Duch Święty w ogóle od nas nie odchodził, już tym bardziej zasmucony przez nas. Abyśmy słuchali Jego głosu, bo to naprawdę jest ważne. Wiemy, kto nas zbawił darmo z łaski i dał dar życia wiecznego, ponieważ to Duch Święty daje nam ten prezent. To jest prezent od Boga. I łaska, i miłosierdzie, i dobroć, i odkupienie, to wszystko jest łaska od Boga. I ten prezent cały czas nam daje Duch Święty. Nic absolutnie nie miałoby dla nas żadnego znaczenia, jeśli chodzi o zbawienie Jezusa Chrystusa, nie miałoby to żadnego znaczenia dla nas, gdyby nie objawienie Ducha Świętego. Widzimy, jak ważne to jest, aby Duch Święty był dopuszczony do naszego umysłu, do naszego serca, do naszego ducha, do naszego wewnętrznego człowieka. Duch Święty musi mieć na nas wpływ, musi mieć dostęp do nas, bo inaczej odejdziemy. Trzymamy się tutaj i jesteśmy na tym miejscu i wysławiamy naszego Pana i zgromadzamy się na chwałę naszego Boga, bo Duch Święty. Gdyby nie Duch Święty, nie byłoby ciebie i mnie tutaj. Gdyby Duch Święty nas nie powołał, gdyby Duch Święty nas nie namaścił, gdyby Duch Święty nie dał nam darów, nie byłoby z nas nikogo na tym miejscu. Do tego miejsca, jak magnes, przyciąga nas Duch Święty. To Duch Święty pobudza serca nasze w domu, kiedy jeszcze jesteśmy, abyśmy się tu znaleźli. Gdyby nie było pobudzenia Ducha Świętego, nie byłoby nas tutaj. I taka jest prawda, musimy o tym doskonale wiedzieć. Kiedy zobaczymy kogoś, kto nie jest wybranym, to przykład taki daje, jak się wydarza często w parlamencie, tu dla przykładu jest podany brytyjski parlament, Izba Gmin. Jest tam taki człowiek, który spełnia funkcję speakera. Ma on między innymi za zadanie obserwować, czy nikt obcy z zewnątrz nie wmieszał się między parlamentarzystów. Po prostu ktoś musi tego pilnować i to jest człowiek, który między innymi ma tą funkcję, żeby dopilnować, żeby ktoś obcy nie wszedł. Kiedy zobaczy kogoś, kto nie jest wybranym parlamentarzystą, przerywa posiedzenie Izby Gmin i mówi, w izbie jest obcy. Przerywa i mówi, w izbie jest obcy. Zauważyłem człowieka, który nie jest wybranym parlamentarzystą. Jest tu obcy. Posiedzenie można kontynuować dopiero, kiedy obcy wyjdzie. Dokładnie tą funkcję spełnia w naszym życiu Duch Święty. I też jest spikerem Izby Kościoła. To Duch Święty pilnuje, czy nie ma kogoś obcego. Co to znaczy? Jakiegoś człowieka, który wszedł i chce posłuchać Słowa Bożego? Nie. To nie o takiego obcego chodzi. To Duch Święty stwierdza wtargnięcie obcego ducha do zboru. Obcego ducha, który chce Kościół wprowadzić w błąd i zawrócić go z drogi za Chrystusem. To Duch Święty dopilnowuje, aby zbór był czysty, aby nie było żadnych niewłaściwych duchów, które by przychodziły na to miejsce. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś, zanim takie pewne zamieszanie w zborze powstało, mieliśmy widzenie od Boga. I widzieliśmy takich ludzi, którzy weszli do kościoła. Pamiętam, ja opowiadałem o tym, jak wyglądali i że to są zwodziciele, którzy chcą zwieść społeczność. A więc ktoś przyszedł i objawił nam, że zjawią się osoby, które będą chciały zwieść Kościół. I nastąpiło to. Widzimy, kto objawił to? Imię i nazwisko. Duch Święty. Kochani, taka jest Boża prawda. Duch Święty objawił, że będzie próba zwiedzenia. Czy ktoś z nas o tym wiedział? Nie. Ale jest taki, w izbie kościoła jest taki speaker, który się nazywa Duch Święty i on właśnie wiedział już, że będzie próba zwiedzenia. On to objawił, on o tym powiedział, a później, kiedy się to wydarzyło, dawał nam moc do zwycięstwa. Amen? Dokładnie tak się stało. I jaki był efekt tego? Jednym słowem, zwycięstwo. I dzisiaj jesteśmy nadal zwycięzcami. A jeśli znów szatan będzie chciał wejść przez swoje nieczyste duchy do społeczności, Duch Święty będzie czuwał, żeby Kościoła nie zwieść, żeby ciebie nie zwieść, żeby mnie nie zwieść, bo on też działa indywidualnie. Pamiętajmy o tym. Takie obce duchy, które wchodzą do społeczności, żądają swobody robienia rzeczy, które są sprzeczne z wolą Bożą. Całkowicie sprzeczne z wolą Bożą. Tego żądają sobie te duchy. Duch Święty, kiedy przychodzi, nigdy nie działa przeciwko woli Bożej. Amen? Dokładnie tak się dzieje. Nigdy nie działa przeciwko tego, co mówi Bóg. W Koryncie rzeczywiście było tak, że wkrótce po wyjeździe apostoła Pawła pojawili się tak zwani inni apostołowie. Głosili oni Jezusa bez śladów gwoździ na rękach. Tak twierdzili, że to było takie duchowe działanie, to zbawienie ludzi i że śladów po gwoździach nie ma. Głosili oni Jezusa i Ewangelię bez krzyża. W triumfie Wielkanocy miały być zapomniane wszelkie ludzkie utrapienia. A więc oni twierdzili, że Jezus Chrystus nie czuł bólu, kiedy był na krzyżu. A kiedy zmartwychwstał, to ślady po gwoździach znikły. No bo to święte ciało, chwalebne, więc tam nie było już śladów po gwoździach. A przecież to ciało, które zostało przebite, było grzeszne. A Jezus Chrystus był chwalebny, więc nie mógł mieć śladów po gwoździach. Krzyż, można o nim zapomnieć. To tylko takie duchowe przeżycie. I do dzisiaj taka nauka jest rozgłaszana. Jest rozgłaszana. My może nie słyszeliśmy o tym, ale ja o tym słyszałem. Także przyjmijmy i ufajmy tylko Panu naszemu Bogu. Apostoł Paweł nie podzielał tych nauk. Absolutnie w żadnym wypadku. Paweł krytykuje spór w Koryncie o te sprawy i krytykuje skandaliczny nierząd wśród członków zboru i nadużywanie nabożeństwa do próżnego promowania siebie samych. Kochani, nabożeństwa nigdy nie możemy wykorzystywać do promowania nas, aby pokazać siebie, jak to my pięknie śpiewamy, jak to my pięknie głosimy, jak to my pięknie się modlimy. Kochani, ja już podawałem taki ciekawy przykład, jak pewna kobieta modliła się, to chyba na grupie domowej czwartkowej o tym mówiłem, pewna kobieta modliła się na językach i obok niej zaczęła się modlić inna i akurat modliła się tym samym językiem obcym. To ta kobieta mówi, to ja przeszłam na inny język. No i tamta obok mnie też przeszła na ten inny język. I tak sobie pomyślałam i przeszłam jeszcze na inny język i ona już nie dała rady. Jak myślicie? To jest promowanie Ducha Świętego czy promowanie siebie? To jest promowanie siebie w oparciu o duchowe rzeczy. Tak samo możemy wyjść i tak pięknie głosić słowo, że wszyscy będą zachwyceni. Ależ pięknie mówił. Pięknie mówił. A my nie mamy mówić pięknie, tylko w namaszczeniu, w mocy Ducha Świętego. My nie mamy w tym pięknie wypaść, ale ma być głoszone słowo Boga żywego. I to jest podstawa i my musimy tego się właśnie nauczyć. Jeśli przechodzimy na promowanie siebie na nabożeństwach, to oznacza, że jesteśmy zwiedzeni. Duch Święty prowadzi zawsze do Chrystusa ukrzyżowanego i świadczy o Nim i wielbi Chrystusa. Apostoł Paweł zwracał uwagę Koryntianom bardzo przyjaźnie i przekonywująco, że zbór musi czcić Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. I że to jest podstawa życia każdego wierzącego człowieka. Nie chodzi o jakieś imponujące uczucia, ale o nawrócenie, o nowonarodzenie i dary Ducha Świętego. O to przede wszystkim chodzi nam, wierzącym ludziom, którzy są w społeczności, są w zborze. 1 Koryntian 2,12, jak czytaliśmy, mówi, a myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga. A duch bada nawet głębokości Boże, jest powiedziane. A więc ducha, którego otrzymujesz, jest takim duchem, który jest w stanie zbadać wszystko w tobie, wszystko wokół ciebie, wszystko w zborze, wszystko w rodzinie, wszystko w małżeństwie, wszystko w dzieciach, wszystko w dorosłych, wszystko jest w stanie zbadać. I dlatego tak ważne jest, żeby wśród nas nie działały jakieś ludzkie zjawiska, ale działał Boży Duch Święty. Dlatego działajmy w taki sposób, abyśmy dopuszczali działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Duch Boży znajduje dla siebie miejsce w nas i w naszej społeczności, w zborze. Znajduje sobie miejsce. Chce przebywać wśród nas. Chce przebywać w nas. Oto, że Duch Święty wśród nas chce działać, nie musimy się martwić. Ale musimy się martwić o to, abyśmy nie zastawiali czymś tego miejsca, w którym Duch Święty chce przebywać w nas, w którym On chce się z nami spotkać, abyśmy nie zajęli tego miejsca czymś, abyśmy uczynili tam taki porządek, który będzie się podobał Bogu. W miejscu najświętszym, w świątyni, Izraelici nie mieli nastawiać różnych mebli, pięknych ozdób, jakichś tam najprzeróżniejszych jabłek granatu i wszystkich innych. Nie. W miejscu najświętszym co było? Skrzynia przymierza. Skrzynia przymierza. I nic więcej. I nic więcej. Pamiętajmy, że Bóg ma swoje miejsce, w którym chce się z nami spotykać. Bóg ma swoje miejsce w naszym sercu, które musi być przeznaczone tylko i wyłącznie dla Niego. Nie może być tam pełno różnych rzeczy, do których jesteśmy przywiązani. No i między innymi skrzynia przymierza naszego z Bogiem. Tak nie może być. Często wydaje się nam, że sami wiemy najlepiej. Wszystko wiemy najlepiej. Jak ma się realizować nasza wiara i jak ma wyglądać życie naszego kościoła, zboru. My wiemy dokładnie, jak to ma być wszystko. Kiedy tak postępujemy, to w ten sposób zastawiamy i blokujemy miejsce, jakie otworzył dla nas Duch Święty. Właśnie wtedy blokujemy, jeśli my wszystko wiemy, wiemy, jak to trzeba wszystko uczynić, w jaki sposób trzeba kierować zborem, w jaki sposób mamy ewangelizację przeprowadzać. Wszystko, wszystko wiemy. Jak mamy nauczać ludzi, wszystko wiemy. My nie mamy wiedzieć wszystkiego, tylko mamy wszystko brać od Ducha Świętego. A więc wszelkie programy, wszelkie działania muszą pochodzić od Bożego Ducha Świętego. I w takim przypadku nie ma już w naszym życiu miejsca dla szczególnego brzmienia Ducha Świętego w nas, kiedy mamy pozajmowane miejsca. Duch Święty ma w nas brzmieć. Musi być Jego głos rozlegający się. Pamiętamy takie słowo, oto stoję u drzwi i kołaczę? Kto usłyszy i otworzy, to wejdę i będę z Nim przebywał, będę z Nim wieczerzał. Jezus Chrystus wszedł z dwoma uczniami. I co? I wieczerzał z nimi. I po tej wieczerzy rozpoznali, kto to jest. Bo tak serca ich nie czuwały. Widzimy? Za dużo było innych spraw. Wydawałoby się, że o dobrych rzeczach rozmawiali. O Jezusie rozmawiali, ale nie czuwali. Nie czuwali, że oto Duch Święty do nich się przybliżył w osobie Jezusa Chrystusa i do nich przemawia i porusza ich serca. Czytałem taki ciekawy przykład. Pewien lutnik powiedział, że dla brzmienia instrumentu ważny jest nie tylko staranny dobór i obróbka odpowiedniego gatunku drewna. Decydujące znaczenie ma też przestrzeń rezonansowa, która znajduje się między wierzchnią a spodnią płytą skrzypiec. Dobre brzmienie jest zawsze wynikiem napięcia między miłością a cierpieniem. Między zwątpieniem a zaufaniem. Między tymczasowością a doskonałością. Nie wiem, czy zwróciliśmy na to uwagę. Kiedy nie ma żadnych problemów w naszym życiu, żadnych, wszystko się dobrze układa, wszystko jest tak fajnie, jesteśmy weseli, zadowoleni, to wtedy nasza społeczność z Bogiem jest taka płyciutka. A kiedy zaczynają się problemy, a szczególnie poważne problemy, to nawet w polskim języku mamy takie powiedzenie. Jak trwoga, to do Boga. Zaczynamy automatycznie być bliżej Boga. Znajdujemy, chociaż nie mamy czasu na modlitwę, znajdujemy jakoś czas na modlitwę. Stajemy na kolana, płaczemy, wołamy do Boga. Jakoś jest czas na społeczność z Bogiem. A więc to jest ten rezonans, to brzmienie, które jest między miłością a cierpieniem. Odczuwasz wielką miłość Bożą, jesteś taki rozanielony, a kiedy przychodzi cierpienie, robi się rezonans, brzmienie. Jest dopiero właściwe brzmienie. Właściwie brzmisz. Z ust twoich wychodzą słowa do Boga. Brzmienie, dobre brzmienie. I Bóg to słyszy. Zesłany do nas Duch Święty nie może rozbrzmiewać w naszych sercach bez tego napięcia w naszym życiu. Bez tego napięcia, które tworzą bardzo miłe rzeczy od Pana i te takie problemy z ziemi. My musimy wiedzieć, że Pan, jeśli chce, żebyśmy naprawdę byli blisko Niego, musi nas doświadczać. Inaczej pójdziemy, pójdziemy i pójdziemy. Są tacy ludzie, którzy byli tutaj, sławili Boga razem z nami. A później sobie poszli i poszli i poszli i poszli i poszli. I dzisiaj nawet nie wiemy, gdzie są. Także musimy wiedzieć, że takie napięcie jest niezbędne, abyśmy mogli rozbrzmiewać w Duchu Świętym i z Duchem Świętym. W ten sposób Duch Święty tworzy dla siebie właściwą przestrzeń w naszym życiu. Dlatego nie dziwmy się, kiedy przychodzi cierpienie i doświadczenie. Nie dziwmy się. Tak mówi Słowo Boże. Muszą przyjść. Nie tylko po to, żeby nam dokopać, a później sprawdzić, czy nadal jeszcze stoimy, ale żebyśmy w ogóle jako chrześcijanie dobrze funkcjonowali. Kiedy nie mamy problemów, to nawet nie myślimy, że mamy jakieś wady, że mamy jakieś grzechy w naszym życiu. Dopiero kiedy zostajemy dotknięci przez problemy, wtedy jakoś szybko na jaw wychodzi, że coś w naszym życiu mamy za uszami. Musimy o tym wiedzieć. Nie zastawiajmy nigdy tego miejsca naszymi idealnymi wyobrażeniami o harmonijnym małżeństwie, harmonijnym zborze. nie zastawiajmy. To musi pozostać z wpływem Ducha Świętego w naszym życiu. To miejsce jest szczególne i przeznaczone dla Ducha Świętego. My jesteśmy myśli Chrystusowej, jak pisał apostoł Paweł. Za każdym razem, kiedy Duch Święty otwiera przed nami znaczenie krzyża, wtedy pojmujemy miłość Boga do nas. To Duch Święty odkrywa wartość krzyża przed nami. Miłość Boga nie da się wyjaśnić tak po prostu na podstawie natury świata, czy też przebiegu dziejów, ale tylko przez odniesienie do krzyża objawione przez Ducha Świętego. W liście do Filipian jest taki bardzo znany fragment Słowa Bożego, teraz nie będziemy go czytali, ale znamy go i w domu możemy przeczytać. Drugi rozdział od 5 do 11 wersetu, gdzie apostoł Paweł opisuje, jak Chrystus opuścił niebiańską chwałę, aby stać się człowiekiem i być posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Pamiętamy ten fragment. Tak jak Chrystus zrezygnował z wszystkiego w szczerej miłości, aby ratować nas, tak my powinniśmy też Go naśladować. Musisz potrafić rezygnować ze względu na to, co powie Ci Duch Święty. Rezygnować. Czy potrafisz rezygnować? Jeśli chcesz coś koniecznie kupić i na przykład nie masz pieniędzy, to Duch Święty mówi, nie kupuj. Ale ty wiesz, że w banku dają pożyczki. I ktoś ci mówi, weź pożyczkę, weź pożyczkę, weź pożyczkę, weź pożyczkę, weź pożyczkę, weź pożyczkę. Duch Święty ci raz powiedział, nie bierz. A ktoś ci mówi cały czas i powtarza, aż w końcu myślisz, no to jaki problem wezmę? Bierzesz na siebie kłopoty. Człowiek z natury jest zainteresowany tylko własną korzyścią, swoją samoświadomością i dumą. Obrazy, jakie mamy przed naszymi oczami, to wiecie, jakie są? To tylko selfie. Młodsi ludzie wszyscy wiedzą, co to selfie. Chodzi tylko o mnie. I zawsze tylko o mnie. Ale Duch Święty pokazuje nam coś nowego. Kochani, zwróćmy na to uwagę. Ludzie dzisiaj, niezwykle popularne to jest, komórki noszą i cały czas chcą robić sobie selfie. Wiecie, co to jest? To nie jest robienie tego wokoło, co widzimy, ale to jest robienie zdjęcia sobie na tle tego, co wokoło oczywiście. Ale sobie. Zobacz, to ja tam byłem. A tam to też ja byłem. A tam to zobacz, też ja byłem. Ja pamiętam, kiedyś byłem w takim bardzo ciekawym miejscu, narobiłem mnóstwo zdjęć i później komuś pokazywałem, a ktoś oglądał te zdjęcia i pyta się mnie, a gdzie ty w tym czasie byłeś? Ja mówię, przy aparacie. Na żadnym zdjęciu nie zrobiłem siebie. A zdjęć zrobiłem chyba ze 100. Nie mówię, że to jest takie chwalebne, Ale mówię, że w tych czasach, w których my żyjemy, ludzie głównie zwracają uwagę na siebie. Ja. To też ja. Ja to lubię, ja to kocham. Nie może tak być, bo ja tak nie lubię. Musi być tak, bo ja tak chcę. A Duch Święty chce nam pokazać coś nowego. To za Jego sprawą istnieje Kościół, za sprawą Ducha Świętego. A w nim jest wiara, uwielbianie, diakonia, duszpasterstwo, kazania, modlitwy i wiele innych rzeczy. To Duch Święty sprawia, że tak to wygląda. W Duchu Świętym możemy rozpakować prezent, który mamy od Boga. W Duchu Świętym. W Biblii jest zamknięty ten prezent, opakowany. I w Duchu Świętym go rozpakowujemy. Kiedy byłem nastolatkiem, Księga Objawienia, wiele razy to mówiłem, była zupełnie pomijana. Nie rozumieli ludzie, kaznodzieje. Zdawałoby się wielcy kaznodzieje. Nic nie mówili na temat objawienia Jana. Bo nie było objawienia Ducha Świętego. Prezent był, ale nie rozpakowany. A ten prezent rozpakowuje się w Duchu Świętym. I Duch Święty zaczął rozpakowywać i zaczęliśmy poznawać coraz to nowe prawdy. Coraz to ciekawsze na nasze czasy słowo od Boga. Kochani, Duch Święty musi sprawić, aby działał w naszym życiu Pan i Bóg Wszechmogący. Bo my jesteśmy myśli Chrystusowej. Całą myśl bierzemy ze Słowa Bożego. Duch Święty musi od nowa nauczyć nas mówić o Bogu, który nas wyciąga z głębin grzechu. Każdy z nas został wyciągnięty z grzechu. Każdy z nas. Nie patrzmy, nie rozglądajmy i nie myślmy, on został, ona została wyciągnięta. Ja to nie. Każdy z nas został wyciągnięty z głębin grzechu. I teraz Duch Święty musi nauczyć nas odpowiednio mówić. Mówić tak, jak Bóg chce. Duch Święty wznosi nasze serca i otwiera nasze usta. Zaprasza i świadczy o miłości Bożej w Chrystusie. Zaprasza nas do Boga. Zaprasza nas do Słowa Bożego. Zaprasza nas do Kościoła. To Duch Święty jest tym, który działa aktywnie w naszym życiu. Niech Kościół zacznie promieniować od nowa. Niech od nowa z Kościoła zacznie bić blask, Boży blask, aby ludzie, którzy się w nim gromadzą, jaśnieli wiarą i aby kwitła wzajemna wyrozumiałość i miłość nieobłudna. To odnowienie jest potrzebne i naszemu Kościołowi. Potrzebujemy tego. Dlatego prośmy naszego Pana. Ześlij, Panie, przebudzenie. Rozpocznij je od duszy mojej. Ode mnie zacznij, Panie. Przebudź mnie. Czy chcemy, aby Duch Święty zstąpił na Kościół? Modlimy się o to, prawda? I to już od kilku lat się o to modlimy. Żeby przebudzenie przyszło. A wiecie, od czego przebudzenie musi zacząć się? Ode mnie. To ja muszę się przebudzić. a to sprawia tylko i wyłącznie Duch Święty. A wtedy zacznijmy wołać, ześlij Panie przebudzenie na swój Kościół. Ześlij na mnie i ześlij na swój Kościół. I do tego nawołuję i do tego zachęcam, bo tak Duch Święty mi dzisiaj to objawił. Abyśmy zaczęli wołać, znów uaktywnić się w wołaniu o przebudzenie. Ale żebyśmy zaczęli od siebie. Ja o siebie. Tu jest właśnie to najważniejsze selfie. Przebudź mnie, Panie. Przebudź mnie. O ten przebudzony człowiek to ja, Panie. Przebudź mnie i przebudź swój Kościół. I tego naprawdę potrzebujemy. Dzisiaj będziemy się modlić o Słowo Boże. Ale to Słowo dzisiaj dostaliśmy. A więc módlmy się dzisiaj o przebudzenie. O działanie Bożego Ducha Świętego w naszych sercach, w naszych domach, w naszym życiu. Módlmy się i wołajmy do naszego Pana, bo to jest naprawdę dla nas najważniejsze. Powstańmy, proszę Piotra.